Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.
Nazywam się Gośka Serafin i choruję na depresję. Chcę Wam pokazać, że można z nią żyć i nie jest to powód do wstydu. Jeśli masz podobne problemy, nie czekaj, nie bój się, szukaj pomocy.
Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Farbowania Życia. Ja się nazywam Gośka Serafin i bardzo miło mi, że jesteście teraz z nami. Może jesteście na jakimś wiosennym spacerze razem z Farbowaniem Życia w uszach albo oglądacie Farbowanie Życia, bo na przykład kwiecień plecień, czyli może przeplatać trochę zimy, trochę lata, na przykład pada i oglądacie teraz farbowanie. Gdziekolwiek byście nie byli, w jakiejkolwiek formie nie oglądali, nie słuchali farbowania, to bardzo proszę o to, abyście subskrybowali nasz kanał na YouTubie, żebyście zostawiali komentarze pod wideo i pod podcastem, między innymi na Spotify jest taka możliwość i prośba też o to, abyście wspierali nas na portalu Patronite. Dziś porozmawiamy o bardzo ważnym, bardzo trudnym i bardzo poważnym problemie, jakim jest kondycja psychiczna dzieci i młodzieży. Joanna Sas-Gust, psychoterapeutka dzieci i młodzieży z Fundacji Słonie na Balkonie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witaj.
Jak bardzo jest źle?
No jest bardzo źle. To znaczy jest tak źle, że w zasadzie jest chyba dramatycznie, mogę tak powiedzieć. Wzrasta ilość dzieci podejmujących próby samobójcze, wzrasta ilość dzieci dokonujących samouszkodzeń. Mam poczucie, że dzieci są w totalnym kryzysie psychicznym i no, wydaje nam się, że tak źle jeszcze nie było. W zasadzie jesteśmy tego pewni, że tak źle jak teraz jeszcze nie było.
Liczby o tym mówią, ale no, w liczbach, które znamy dzięki jakby informacjom z policji, tak? Bo to policja dysponuje takimi liczbami, czyli te tak zwane oficjalne statystyki, one chyba nie obejmują jednak wszystkiego, co się dzieje, ale i tak są zatrważające, bo okazuje się, że w 2022 roku, i to chyba nie są dane nawet za cały rok, bo gdzieś czytałam taki komentarz, że to jest podsumowanie 2022, ale nie jakoś szalenie dokładne, ta liczba prób samobójczych w stosunku do 2020 roku wzrosła o 150%, że było ich ponad 2000 prób, 150 jakby doprowadzonych, prowadzących do śmierci, że 150 dzieci odebrało sobie życie przez...
No, te statystyki są faktycznie zatrważające. Jeżeli mówisz o tej konkretnej statystyce, to o ile dobrze pamiętam, 50 dzieci rzeczywiście zmarło wskutek podjętej próby. Te statystyki są według nas niedoszacowane, bo obejmują tylko te próby, które zostały zgłoszone na policję. Natomiast nie obejmują absolutnie tych prób, które dzieją się w domach, których nikt nie zgłasza, bo nikt o nich nie wie na przykład, tak? Że dziecko, załóżmy, połknęło jakąś ilość leków.
Czyli rodzic... jeżeli nie ma interwencji medycznej, czy policji,
jeżeli nie ma interwencji policji, to ta próba nie jest uwzględniona w statystyce. Czasami jest tak, że te dzieci trafiają na oddziały pediatryczne, ale też nie są one klasyfikowane jako próby samobójcze, tylko na przykład nieszczęśliwe wypadki. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że dziecko na przykład zażywa leki, tak jak powiedziałam, przychodzi rodzic, dziecko mówi o tym rodzicowi, rodzic prowokuje wymioty i dalej się nigdzie nie zgłaszają. Więc myślę sobie, że ta liczba niezgłoszonych prób jest na pewno zdecydowanie dużo, dużo, dużo wyższa.
Też WHO od jakiegoś czasu trąbi, że na jedną taką jakby zgłoszoną, oficjalną, tak, udokumentowaną próbę samobójczą przypada dużo, dużo więcej tych...
Około 200 prób. No tak? To, i jakbyśmy tak. O tym, jakbyśmy to sobie pomnożyli, to w zasadzie moglibyśmy mówić o tym, że tych prób było kilkadziesiąt tysięcy, o których my nie wiemy i to są takie próby, z którymi tak naprawdę nic się nie dzieje. To znaczy dzieci podejmują te próby i część z tych dzieci na przykład nie otrzymuje pomocy, bo nikt o tym nie wie, tak? że to była próba samobójcza. Więc ta ilość jest naprawdę no, zatrważająca według mnie.
Był jakiś moment, sposób, który przegapiliśmy jako społeczeństwo, jako dorośli, kiedy można było to zatrzymać? Czy Czy tutaj głównym powodem jest pandemia, czy to jest uogólnianie tego, że jakby przez pandemię, wszyscy wyszliśmy z pandemii bardzo przetrąceni, jako i dorośli, dzieci i młodzież. Ledwo skończyła się pandemia, zaczęła się wojna za naszą wschodnią granicą. Cały czas mamy też kryzys, ogromny niepokój wśród dorosłych. Ten niepokój chłoną dzieci. Czy one po prostu w tym swoim dziecięcym i młodzieżowym świecie mają zupełnie inne problemy?
Wiesz co, ja chyba bym nie powiedziała, że to przez pandemię. My mamy takie wrażenie, pracując z dziećmi od ponad 10 lat, z dziećmi w kryzysie, że w zasadzie źle było już bardzo dawno temu i to jest taka równia pochyła. Oczywiście pandemia zaostrzyła ten kryzys i jakbyśmy pomyśleli o wzroście, to rzeczywiście spowodowała, że ten wzrost dzieci, które potrzebują pomocy i psychologicznej, i psychiatrycznej, jest dużo wyższy. Natomiast ja nie uważam, żeby to był jedyny czynnik, który powoduje, że dzieci są w kryzysie. Tych czynników jest bardzo wiele. Pandemia pogłębiła, wojna w Ukrainie na pewno też, kryzys finansowy, ekonomiczny, inflacyjny dołożył swoje 5 groszy, bo ogólnie my jako społeczeństwo jesteśmy w fatalnym stanie. Więc jeżeli byśmy pomyśleli o tym, że my jako dorośli jesteśmy w kryzysie, to nasze dzieci tym bardziej. I biorąc pod uwagę, że one nie mają takich mechanizmów jak dorośli radzenia sobie z trudnościami, a zobacz, wielu dorosłym jest trudno odnaleźć się w tym świecie, który nas otacza, tym bardziej tym dzieciom, które są wrażliwe, które są bardzo czujne, które są wrażliwe też na ocenę społeczną, na presję, na to, co się dzieje dookoła. I według mnie to jest taka przyczyna. Te sytuacje, które dzieją się aktualnie, ale też generalnie taki klimat chyba społeczny, który te dzieci otacza.
No, mówi się, że to pandemia. Znaczy, tak jak powiedziałaś, pandemia to pogłębiła, ale w pandemii też był taki moment, kiedy no media zaczęły bardzo głośno o tym mówić. I niestety tak jest też z wieloma sprawami, że dopiero wtedy robi się o nich głośno, kiedy powiedzą albo w odpowiedni sposób nagłośnią je media. I bardzo dużo się o tym mówiło. Czasem mądrze, czasem głupio też niestety. No bo można zrobić gigantyczną awanturę w zasadzie w dobrej wierze, ale skutek jest zupełnie odwrotny, bo czasem wydaje mi się, że system i problem psychiatrii dziecięcej jest tak złożony, że rzucenie hasła nie ma pieniędzy, to jest trochę za mało, bo to nie chodzi o ten brak pieniędzy, tylko o jakieś rozłożenie racjonalne tych pieniędzy, bo dosypywanie do tego podziurawionego worka to jest absolutnie polska specjalność.
No tak, też mam takie wrażenie. Zresztą rozmawiałyśmy o tym przed nagraniem, prawda, że jakby no, minister zdrowia deklaruje wzrost dofinansowania na psychiatrię dzieci i młodzieży w tym roku do 1 miliard. Natomiast ja uważam, że cały czas brakuje takich systemowych rozwiązań. To nie jest rzecz, która się toczy od roku czy od 2 lat, tylko to jest rzecz, która się toczy latami tak naprawdę. I to, co teraz się na szybko próbuje zrobić, to nie wystarczy. No bo zobacz, nie zostaną wyszkoleni ludzie w ciągu roku, którzy tym dzieciom będą mogli pomóc, prawda? Którzy będą mogli wejść do oddziałów psychiatrycznych, którzy będą mogli wejść do poradni zdrowia psychicznego, którzy zaczną pracować z tymi dziećmi. Rok to nie jest wystarczająco i te finanse też nie są wystarczające na to. Ja i moje koleżanki, żeby pracować z dziećmi w ramach terapii psychologicznej czy psychoterapii, kształcimy się latami tak naprawdę. I rok czy 2 lata niczego nie załatwią. W związku z czym oczywiście to jest bardzo fajnie, że są kolejne pieniądze, które będą
na sklonowanie tych psychoterapeutów i psychiatrów, no bo też nie ma ludzi, ani
wiesz
się
co,
nie wydłuży
ja nie,
im doby.
No właśnie chodzi o to, że ja wiem, że te pieniądze mają być, natomiast ja nie do końca wiem, na co one mają być przeznaczone, bo one powinny być przeznaczone na wiele obszarów zaopiekowania dzieci. Z jednej strony na przeszkolenie ludzi, którzy mogliby z tymi dziećmi naprawdę rzetelnie pracować.
Ale takie przeszkolenie, które może być krótsze niż 5-letnie studia, tak? Czyli na przykład terapeuta środowiskowy to jest
wiesz co,
to
5-letnie studia to jest w ogóle wyjście.
To jest początek.
To jest sam początek, tak? Potem tak naprawdę bardzo dobrze byłoby skończyć szkołę psychoterapii, żeby z tymi dziećmi trochę głębiej popracować, co zakłada kolejne 4 lata. Pracę własną, czyli psychoterapię indywidualną czy grupową, czy takie oddziaływania, które mi pomogą przepracować to, co ja mam i pracować dzięki temu z innymi, to są lata. Tego się nie da skrócić. Nie da się zrobić w 2 lata czy w 3 lata. Podobnie z psychologią kliniczną. Jeżeli idziesz na specjalizację z psychologii klinicznej, to ona trwa 4 lata, kończy się egzaminem. Na to wszystko potrzebny jest czas. Ja rozumiem, że te finanse mogą założyć to, że ci ludzie na przykład będą dostawali dofinansowanie do swoich szkoleń, co byłoby super rozwiązanie, ponieważ jest to także bardzo kosztowna ścieżka kariery zawodowej.
Że jest miliard, to jest takie dosypywanie, ale do czego konkretnie?
No nie? Poza tym są oddziały, które są non-stop niedofinansowane, które według mnie nie funkcjonują, nie wyglądają, nie sprzyjają tak naprawdę zdrowieniu. Oczywiście to się zmienia i część z tych oddziałów jest remontowana, natomiast to jest cały czas łatanie dziur. Gdybyśmy pomyślały, Gosia, o oddziałach somatycznych dla dzieci i o tym, jakie są tam warunki, jakie panują, i przyłożyłybyśmy do tego oddziały psychiatryczne, które są non-stop przeładowane, gdzie dzieci śpią na dostawkach, na podłodze, gdzie część dzieci nie może być przyjęta, bo nie ma dla nich miejsc, no to oczywiście to jest kolejny obszar, w który te pieniądze powinny być wpakowane, brzydko mówiąc. Kolejny obszar na pewno to jest zapewnienie specjalistów z zakresu psychiatrii.
I tutaj też no, nie ma chętnych mimo zachęt. Troszkę więcej jest w tym roku chętnych.
Wiesz,
ale
co? I to jest w ogóle też ciekawa historia.
To jest zaniedbane przez lata chyba.
To jest zaniedbane, ale to też jest ciekawa historia, ponieważ my mamy taki odsłuch od człowieka, od lekarza, który, studenta w zasadzie, który jest teraz w trakcie specjalizacji właśnie z psychiatrii dzieci i młodzieży, i on powiedział, że w tym rejonie, w którym on robi tą specjalizację, udało mu się dostać na rezydenturę, więc super. Chętnych było wiele więcej, tylko nie było miejsc. Więc gdzie tu jest logika, prawda? Jeżeli są chętni, aby robić tą ścieżkę, a nie ma dla nich miejsc, no to znowu za parę lat będzie tak, że tych psychiatrów nadal nie będzie. WHO mówi o tym, że na jednego psychiatrę powinno przypadać około 10 tysięcy pacjentów. U nas jest 15 tysięcy. Nie da się. Tak? Dlatego kolejki są długie, dlatego dzieci czekają, dlatego ten system jest po prostu niewydolny. Nie ma szans być wydolny przy takiej ilości ludzi, którzy w tym obszarze pracują. Ale więc ta lista jest ogromna tych rzeczy, które powinny być dofinansowane, i tak jak my uważamy, to powinno pójść systemowo, a nie no, trochę bez pomyślenia, nie wiem, tak chyba bym to powiedziała.
Ale jest trochę światłem w tunelu ta pilotażowa, co prawda, ale jednak no, wprowadzana powoli, choć były takie momenty, że przystopowała to pandemia, reforma psychiatrii na tą trzystopniową, żeby o 3 stopniach referencyjności, tak? Żeby jednak nie, no jakby, żeby można było zatrzymać to hasło, że szpitale są przepełnione i nie ma miejsc, żeby to nie było potrzebne. W sensie, żeby jakby szpital był ostatecznością, żeby robić wszystko, co jest możliwe do zrobienia w środowisku tego dziecka, żeby do tego pobytu w szpitalu nie musiało dochodzić, bo w szpitalach psychiatrii dziecięcej już teraz chyba przyjmuje się tylko po próbach samobójczych jakby. I to jest wtedy na CITO, po prostu po próbie samobójczej.
I to jest na CITO, a możemy pomyśleć o dzieciach, które na przykład potrzebują diagnostyki innej, tak? O dzieciach, które mają objawy psychotyczne i trzeba...
Czyli taką diagnostykę można by wykonać właśnie w tym bliskim otoczeniu, w tym środowisku, w którym
mi bardziej
dziecko.
Chodzi o to, że jeżeli mamy tak, że do oddziałów psychiatrycznych przyjmowane są dzieci na CITO, tak, jakby z ostrymi objawami, na przykład z myślami, z tendencjami samobójczymi, po próbach samobójczych, a tym dzieciom można by było nieść pomoc wcześniej, tak jak ty mówisz, na przykład w ośrodkach takich pomocy środowiskowej, tak żeby te dzieci faktycznie nie musiały tam trafić, to wtedy my trochę zwalniamy te miejsca w oddziałach dla dzieci, które wymagają naprawdę no, takiej pogłębionej diagnostyki albo na przykład ustawienia na lekach innego, tak? No bo nie da się tego zrobić w ambulatoryjny sposób, no bo dziecko, załóżmy, że nie wiem, inaczej trudno albo jest lekooporne i trzeba trochę na nie inaczej popatrzeć. Więc faktycznie ta reforma zakłada coś dobrego, bo zakłada, że duża część tych oddziaływań będzie przeniesiona do środowiska. Natomiast znowu, ja mam takie poczucie, że to jest dobra myśl, która nie do końca jest dobrze realizowana. Czyli założenie jest słuszne, ale droga i sposób realizacji niekoniecznie.
No założenie słuszne, bo ono jest tak podpatrywane w innych europejskich krajach.
No bo to jest taka tendencja. Do
europejska tendencja, dokładnie, jasne. Że to się sprawdziło. No, i to, co my teraz mamy do pokazania jako polska administracja i polska mentalność, to złe wprowadzenie tego, no bo przecież to jest totalnie po polsku.
Czyli... No to jest, no tak, no to możemy powiedzieć, że to jest po polsku, bo faktycznie to założenie jest dobre, natomiast w tamtym roku był taki moment, że naprawdę wiele z tych ośrodków tego pierwszego poziomu, my też jako fundacja jesteśmy pierwszym poziomem, niestety się zamykało, dlatego że te kontrakty z NFZ-em no, nie są na tyle dobre, by zabezpieczyć te ośrodki, by tym ośrodkom opłacało się prowadzić tego typu działalność. W związku z czym część z tych ośrodków się pozamykała. Oczywiście powstają nowe i znowu jakby ministerstwo mówi o tym, że te białe plamy, czyli te miejsca, w których tych ośrodków nie ma, zostaną w tym roku zapełnione. Ja mam taką nadzieję, ponieważ my pracując w Łodzi, w Centrum Łodzi, pomagamy dzieciom zdecydowanie też z ościennych miejscowości. Mamy pacjentów, którzy dojeżdżają do nas z Kutna, z Głowna. To są miasteczka oddalone o kilkadziesiąt w zasadzie kilometrów od Łodzi. W związku z czym byłoby super, gdyby dostępność do specjalistów mogła odbywać się w miejscach zamieszkania tych dzieci.
No, w założeniach reformy będzie w każdym powiecie.
Tak, to jest założenie reformy, za którą ja bardzo trzymam kciuki, bo im więcej tych ośrodków i ludzi, którzy pomagają, tym większa szansa, że tym dzieciom uda się pomóc po prostu.
Jakie dzieciaki do was trafiają? W jakim momencie życia?
W różnym wieku i w różnym momencie życia. Fundacja powstała tak naprawdę w takim celu, żeby wspierać dzieci po hospitalizacji psychiatrycznej, po to, żeby te dzieci miały dokąd wyjść, żeby były zaopiekowane i żeby nie musiały do oddziału wracać. Natomiast przez te 10 lat okazało się, że w zasadzie pomagamy dzieciom z najróżniejszymi trudnościami, dzieciom z zaburzeniami psychicznymi, na przykład zaburzeniami nastroju, dzieciom po samookaleczeniach, dzieciom, które zgłaszają myśli samobójcze, ale też dzieciom po trudnych doświadczeniach przemocy i rówieśniczej, i w systemie rodzinnym, dzieciom, które doświadczyły przemocy seksualnej, wykorzystań, ale też dzieciom, które zmagają się z lękiem, dzieciom, które mają trudności w relacjach rówieśniczych. Więc w zasadzie ten obszar pomocy nam się bardzo rozrósł i teraz mam takie wrażenie, że do fundacji może zgłosić się każde dziecko ze swoim opiekunem, u którego dorośli lub bądź samo to dziecko dostrzega jakiegoś rodzaju problemy, trudności. To jest to dziecko, z którym my pracujemy.
Da się to ułożyć w... Szukam tutaj dobrego słowa, żeby to nie zabrzmiało zbyt brutalnie, albo żeby nie zminimalizować wagi problemu. Da się to ułożyć w jakiś taki schemat albo w najczęstsze przyczyny. Co współczesne dzieciaki i młodzież, dlaczego cierpią?
To jest takie pytanie, na które my staramy się jakoś sobie też w zespole odpowiedzieć. I pewnie każda z nas ma swoje przemyślenia, ale one chyba są takie dosyć spójne. Ja mogę powiedzieć to, o czym ja myślę, bo jestem praktykiem. Chyba nie do końca się odwołam teraz do badań. Natomiast powiem to, z czym zgłaszają się do mnie moi pacjenci i co oni mówią, co mi relacjonują. Dzieci cierpią, bo są samotne, dzieci cierpią, bo są oceniane. Też w internecie, o tym też rozmawiałyśmy, prawda, przed rozpoczęciem nagrania. Dzieci żyją w świecie, gdzie wymagania w stosunku do nich są ogromne. One nie zawsze potrafią tym wymaganiom sprostać. Presja otoczenia jest duża.
A co to są te wymagania, o których mówisz, którym dzieciaki nie potrafią sprostać? To są wymagania ze szkoły, od rodziców, czy wymagania od świata mody,
dokładnie
trendów
to.
I Instagrama?
Myślę, że dokładnie wszystko, o czym mówisz. To jest wymagania ze strony rodziców, które mówią, hej, musisz się dobrze uczyć, bo jak się nie będziesz uczył, to nie zdasz, a jak nie zdasz, to nie dostaniesz się do dobrej szkoły, a jak się nie dostaniesz do dobrej szkoły, to nie dostaniesz się na studia i tak dalej, i tak dalej. to są wymagania ze strony rówieśników, którzy mówią, hej, twoje spodnie wyglądają jak sprzed 10 lat, zastanów się, jak wyglądasz, zmień fryzurę, twój telefon nie jest najnowszy, więc jesteś słaby. To są wymagania ze strony szkoły. Musisz być dobry, musisz nadrobić szybko zaległości, nawet jeżeli cię nie było, na przykład, bo byłeś hospitalizowany. I to są tak naprawdę wszystkie oczekiwania, które słyszy dziecko. To są te myśli, które gdzieś tam w głowie mu się piętrzą i powodują, że to dziecko w pewnym momencie nie daje rady. No bo kto by dał?
A gdzie jest ktoś, kto mówi temu dziecku, jesteś wystarczający? Twoje, wiesz, żeby to dziecko też pomyślało, nie? Ej, ja mam wystarczające spodnie. W sensie jakby taką miało, wiesz,
no właśnie,
czuło, wiesz, i wiedziało, że jest wystarczające.
Ja mam takie wrażenie,
jest,
że jeśli to dziecko słyszy, tak, że jest wystarczające, to to z dużym prawdopodobieństwem nie będzie też nasze, to nie będzie dziecko, któremu my będziemy pomagać, prawda? Bo to dziecko będzie miało takie mechanizmy, takie wsparcie zewnętrzne, gdzieś w sobie też wytworzy takie umiejętności, które pomogą mu oprzeć się na przykład takiej krytyce. Albo powiedzieć, okej, na tyle mnie stać i to jest też w porządku. Do nas trafiają te dzieci, które czują się tym przytłoczone, które mają wrażenie, że nie dają rady, że ten świat, który je otacza, jest wymagający, ale też często zagrażający. To są dzieci, które mają dość płytkie relacje rówieśnicze, no bo relacje przez internet nigdy nie zastąpią relacji na żywo.
Strzepaka.
No. Strzepaka. Tak. Dokładnie. Tej bandy, o której rozmawiałyśmy pod blokiem, która biega. A ponieważ relacje w ogóle przenoszą się teraz do internetu i tutaj pandemia, o której wspomniałaś, też ma swoje 5 groszy.
Ale dorośli też przenoszą relacje
też,
do internetu.
To prawda. No ale dzieci patrzą też, nie? Tak. Dzieci jakby, dzieci się modelują przez nas. To znaczy to, co my robimy, to, co my pokazujemy, to, jakie my wzorce wprowadzamy w naszych domach, jakie schematy relacji, to jest coś, co widzi dziecko i co dziecko też będzie częściowo powielać. Tylko to, co ja chciałam jeszcze tutaj powiedzieć i zaznaczyć bardzo wyraźnie, że rodzic to nie wszystko i środowisko to nie wszystko. Prawda? Że są też takie pewne wewnętrzne uwarunkowania każdego z nas. Na przykład taka reaktywność układu nerwowego, czyli trochę też coś, z czym my się rodzimy, czy na przykład taka większa wrażliwość na to, co się dzieje, prawda? Na sposób przeżywania, rozumienia świata. I to też ma znaczenie, czyli tak naprawdę to, co na zewnątrz, ale też to, co ja mam w środku, te moje takie wewnętrzne uwarunkowania mają znaczenie. Jak się okazuje, że tu jest trudność i tu jest trudność, no to to dziecko się wykłada. To rzeczywiście już okazuje się, że problem jest po prostu duży.
Tylko te wewnętrzne uwarunkowania są jakby niewidoczne, jeżeli dziecko jakby nie zasygnalizuje ich w taki sposób, który spotka się z akceptacją dorosłych, no to nie będzie dobrze, bo ono oczywiście może sygnalizować, że nie daje rady, ale jak słyszy, no dasz radę, inni dają, no to to samo mówi ten rodzic, co słyszał od swoich rodziców i mamy tutaj taką pokoleniową układankę.
No, mamy pokoleniową układankę. Nawet ostatnio to usłyszałam w rozmowie z rodziną, bo ja jakby moją taką chyba ulubioną formą też pracy to jest terapia systemowa rodzin. To jest coś, w czym ja jestem jakoś wyszkolona i co lubię bardzo. I podczas takiego spotkania rozmawialiśmy o tym, jak rodzina się ze sobą komunikuje. I ci dorośli w tej rodzinie mówili o tym, że oni jakby nie potrafią się ucieszyć na sukces dziecka, nie potrafią tego docenić, jego pracy, dlatego że to jest coś, czego oni nigdy od swoich rodziców nie
oczywiste.
Otrzymali.
Tak.
Tak, i ja się z tym zgadzam, natomiast to, co jest ważne według mnie, to żebyśmy mieli jakąś refleksję na ten temat, bo jeśli ja mam tą refleksję, to 3 razy się zastanowię, zanim coś powiem do mojego dziecka. Prawda? Jeżeli tej refleksji nie mam, jeżeli to jest coś, co działa na zasadzie automatu, to rzeczywiście ja się nie zatrzymam i 1:1 przełożę to, co ja miałem, na tą relację z moim dzieckiem. Więc to pewnie też jest taka nasza praca dorosłych, żeby gdzieś w głowie sobie przepracować, poprzerabiać, jak ja miałem i jaką ja buduję relację i komunikację z moim dzieckiem. Czy to jest coś, co je uskrzydla, czy to jest coś, co powoduje, że to dziecko po prostu, wiesz, dostaje tych kamieni kolejnych do tego plecaka i jest po prostu jeszcze bardziej przytłoczone.
Na to zwracać uwagę, żeby nie przegapić żadnego, wiesz, momentu, który może coś sygnalizować, ale żeby też nie przegiąć z drugiej strony, dać temu młodemu człowiekowi trochę swobody, ale na pewno są jakieś sygnały alarmowe, kiedy z dzieckiem zaczyna się dziać coś niepokojącego.
To jest takie trochę łatwe,
jest...
trochę trudne pytanie, bo mogłabym powiedzieć o tym, że w zasadzie, i to jest coś, o czym my od dawna głośno też mówimy, że taka każda zmiana zachowania mojego dziecka to jest coś, co może tak zastanowić, tak? Może to nie jest jeszcze taki sygnał, żebym ja tutaj, nie wiem, umawiała dziecko do psychologa, ale żebym się temu przyjrzała. I czasami jest tak, że te zmiany to mogą być zmiany w zachowaniu, albo to mogą być nawet zmiany w takim funkcjonowaniu szkolnym, albo zmiany w nastroju, bo dziecko jest na przykład bardziej przygaszone niż zwykle, albo częściej zamyka się w pokoju i jakby izoluje od rodziny, albo nie wiem, gdzieś traci jakieś swoje zainteresowania. Są takie bardzo ewidentne oznaki. Ja uważam, że aby rozpoznać bardziej subtelne, to my musimy przede wszystkim znać swoje dziecko. Jak tego dziecka nie znamy, to nie będziemy w stanie wychwycić.
A często tak widzisz takie niespodzianki, że jednak okazuje się, że rodzic nie bardzo zna swoje dziecko, bo tak bardzo poświęcił się pracy, oczywiście dla dobra dziecka, to jest zawsze wszystko dlatego, żeby ta rodzina żyła na jak najlepszym poziomie, albo nawet, żeby to dziecko miało więcej niż ja miałam, niż ja dostałem od rodziców, że tak bardzo chcę, żeby to dziecko miało dodatkowe zajęcia, pianinko i chiński z hiszpańskim zaawansowanym, że tak naprawdę nie wie o tym swoim dziecku zbyt dużo.
No właśnie, trochę nie wie, bo trochę nie ma jak wiedzieć, nie? Bo jeżeli my się skupiamy w domu nad tym, czy są, nie wiem, pozmywane naczynia i właśnie czy dziecko dotarło na lekcję gry na pianinie i czy odrobiło polski i jaką dostało ocenę, to trochę i jakby na tym się fiksujemy, to nie ma już miejsca na to, żeby pogadać z tym dzieckiem o pierdołach, żeby zapytać się, co u niego słychać, jak się czuje, jak mu minął dzień, co jest dla niego ważne. I no, jeżeli my tego nie wiemy, to możemy przegapić to, co jest ważne, prawda? Możemy tego nie zaobserwować w ogóle, bo jesteśmy w tym ciągu takim codzienności. No i w zasadzie jak się to dziecko wyrabia tak, jak się wyrabiało, czyli chodzi na tą lekcję gry na pianinie i dostaje tą piątkę z polskiego, no to my już nie zauważymy, co jest pod spodem. I ja uważam, że to, co jest kluczowe, to jest bycie w relacji z tym dzieckiem, odejście trochę od koncentracji na tych zadaniach, które my mamy w ciągu dnia i pobycie z tym dzieckiem bardziej w emocjach, bardziej w kontakcie. I to nam pozwoli, to nas trochę zabezpieczy, bo my zobaczymy wtedy, jeżeli coś złego z tym dzieckiem zacznie się dziać. Będziemy na niego uważni.
A jak rozróżnić te subtelne sygnały, że coś się dzieje, od tego nastoletniego, hormonalnego buntu i tego ciężkiego okresu dla wszystkich, że moje dziecko nie chce już ze mną rozmawiać, bo teraz weszło w ten okres nastoletni, który ma swoje prawa, to jest bunt i hormony, słyszymy to. I powiem ci szczerze, że wiele osób, które przychodzi do farbowania, dorosłych ludzi, wspomina, że na terapii, pracując nad przyczynami i kiedy zaczęła się depresja, nagle mają poczucie, że nie mieli nastoletniego właśnie takiego słabszego momentu, tylko że to już była depresja, w sensie jakby to był tak ciężki czas, ale jakoś zacisnęli zęby i lecieli dalej, nie? Dzisiaj jakby dzieci już dają dużo wyraźniejsze sygnały niż kiedyś my jako młodzi ludzie, one dają bardzo wyraźne sygnały, niestety na przykład w postaci samookaleczeń, czyli takiego zwracania uwagi, ale wracając do pytania, jak odróżnić te sygnały świadczące o tym, że dzieje się coś złego i może to jest już taki kurs obrany na depresję, a nastoletnim buntem?
Ja w ogóle jestem zwolennikiem tego, żeby nie bagatelizować, To znaczy, jeżeli widzę, że coś się troszkę przyciąga w czasie, bo zwykle jest tak, że nastolatki, jeśli mają taki, nie wiem, gorszy nastrój albo mówisz o buncie, tak, to w tym całym ciągu bywają takie dni, kiedy one jakoś funkcjonują normalnie, w cudzysłowie oczywiście, nie? Że to jest takie raz tak, raz siak, no bo też ten mózg jest w fazie przebudowy i to jest zupełnie naturalne, że to dziecko jest dość chwiejne.
A jest potem zmęczone tym buntem, bo ileż można być buntownikiem?
Może być też zmęczone. No. Ale ja mam takie doświadczenie, że ten bunt nie jest czymś permanentnym. W sensie takim, że nawet jeśli on jest, to zdarzają się takie dni, takie godzinki, takie chwile, kiedy to dziecko trochę w cudzysłowie wraca do siebie.
Okay.
Jeżeli te zmiany trwają i one się pogłębiają, trwają, my mówimy o 2 tygodniach depresji, prawda? Że jeżeli te objawy utrzymują się 2 tygodnie, ale no, 2 tygodnie według mnie u nastolatka możemy pewnie troszkę przedłużyć na nie wiem, na 3 tygodnie, na 4. Widzimy, patrzymy, obserwujemy, że to dziecko no, w zasadzie nie wraca w naszej ocenie do siebie, że to trwa, że te zmiany są, zaczynają się pogłębiać, no to dla mnie zawsze to jest sygnał na to, żeby to sprawdzić, no bo możemy skorzystać z pomocy. My mamy bardzo specjalistyczne narzędzia do tego, żeby badać, czy coś, co się dzieje z dzieckiem, to już jest na przykład rozpoczynający się epizod depresji, czy to jest coś, co jest rozwojowe i co jest w normie. Mamy przesiewowe narzędzia do tego, które nam wskazują, gdzie jest obszar trudności, czy to jest coś, co już wykracza poza te normy rozwojowe, czy to jest coś, co jest jeszcze okej. Więc ja jestem za tym, żeby jednak starać się to sprawdzić, jeżeli mamy taką czerwoną lampkę, jeżeli mamy w ogóle taką myśl, bo lepiej chyba pójść do specjalisty i dowiedzieć się, z pani synem jest wszystko w porządku, to są zwyczajne, rozwojowe, nastolatkowe trudności, nic głębiej się nie dzieje, niż przeoczyć ten moment i na przykład zobaczyć to dopiero pod postacią samookaleczeń, prawda? I ja jestem tego zdania. Też uważam, że jeżeli, wrócę do tego jeszcze raz, jeżeli rodzic zna swoje dziecko, jeżeli jest z nim jakby w kontakcie, to według mnie chyba będzie w stanie wychwycić te różnice i zobaczyć, nawet rozmawiając z tym dzieckiem, czy to jest norma, czy to już jest coś takiego, wiesz, mega.
Ale może być też tak, że nawet, no nie wiem, jakaś taka słabsza sytuacja i takie sygnały alarmujące nie muszą wymagać interwencji specjalisty,
jasne,
że wystarczy właśnie taka pogłębiona relacja z tym dzieckiem, dorosłej osoby, która porozmawia, rodzica z dzieckiem, to zapewnienie tego ciepła, zrozumienia, akceptacji, żeby jakby stan tego dziecka się polepszył.
Ja jestem o tym też przy... Tak, oczywiście, że tak. Wiesz, czasami jest tak, że coś się dzieje, jest jakiś problem, który trzeba rozwiązać, tak? Nie wiem, problemem jest to, że pani od polskiego, załóżmy, źle się do naszego dziecka zwraca, w związku z czym nasze dziecko nie chce chodzić na ten polski, bo czuje się przytłoczony i to powoduje lawinę dalszych zdarzeń. Jeżeli my wiemy, gdzie jest kłopot, no to jesteśmy w stanie temu dziecku pomóc, jakoś je wesprzeć i zaradzić tej trudności. Może się okazać, że to w ogóle się nie rozwinie dalej, tylko zaopiekowanie tego problemu spowoduje, że to dziecko jakby się wystabilizuje, prawda? Ale żeby to zrobić, no to rzeczywiście musimy wiedzieć, jaka jest przyczyna. Czasami jest tak w tym buncie nastolatka, że dziecko no, nie zwraca się w stronę rodziców, prawda? No bo rodzic raczej wtedy nie jest autorytetem. Autorytetem jest grupa rówieśnicza, ale ma na przykład w swoim środowisku jakiegoś dorosłego, któremu ufa, którego lubi. To może być trener, to może być pani pedagog, to może być ciocia albo sąsiadka. I to może być ta osoba, którą my możemy poprosić o to, żeby do tego dziecka dotarła, nawet jeżeli to dziecko aktualnie jest do nas w kontrze. Tak, bo może tak być, kiedy się jest nastolatkiem,
oczywiście,
że rodzic to jest samo zło, ale jest ktoś inny,
kto... Że to jest zasada, no, mogą być wyjątki,
właśnie,
nie? No.
Kto może nam pomóc, prawda? I to też jest okej. Okay. Chodzi o to, żeby tego dziecka nie zostawić z tym samemu sobie. To chyba jest, to o to chodzi, tak?
I jest taki stereotyp, który niestety działa, czyli kiedyś nie było depresji, nie? Czy jest coś takiego też w sprawie dzieciaków, że kiedyś, o, ja też byłem dzieckiem i jakoś sobie radziłem?
No tak. Ja uważam, że to nie jest tak, że depresja u dzieci i młodzieży nagle się objawiła. Ona po prostu nie była rozpoznawalna, bo jej nie rozpoznawano, bo uważano, że nie można depresji zdiagnozować, dopóki układ nerwowy i emocje jakby nie osiągną odpowiedniej dojrzałości, a dzieje się to, działo się to według specjalistów dopiero w dorosłości. A teraz wiemy, że to jest nieprawda, że dzieci cierpią z powodu depresji, że dzieci potrafią mieć pełnoobjawową depresję i że pewnie to tak jest, że i ta depresja była obecna dawno temu, tylko że nikt na to nie zwracał uwagi, nikt tego nie diagnozował i nikt tak naprawdę z tymi dziećmi nie pracował.
Ale może też kiedyś, ja uważam, że czas, kiedy nie było mediów społecznościowych, był dużo, dużo lepszy dla psychiki nastoletniego człowieka i ja się bardzo cieszę, że urodziłam się i wychowałam się i dorastałam w momencie, kiedy nie było social mediów i no nie było smartfonów i dopóki któraś koleżanka nie pokazała mi swoich zdjęć z wakacji wywołanych, podkreślam, i akcentuję na żadnej płycie, to ja nie wiedziałam, że ona gdzieś była na wakacjach, tak? A teraz wchodzę na Instagram i widzę wszystko. I widzę wszystko, jak ktoś coś robi, kiedyś trzeba było przedzwonić albo się spotkać, tak, żeby o takich rzeczach porozmawiać. No i nie wiem, no, jak mi się wpisało 10 osób do Złotych Myśli, do tego zeszytu, to tak myślałam, że 10 osób to może słabo. To tak jak dzisiaj dostać 10 lajczurów tylko, nie? Na Instagramie pod zdjęciem. To jest straszne, że mówią o tym dzieciaki, że mówią. Sobie nie radzą w tym wirtualnym świecie.
Mówią my w ogóle w czwartek o tym rozmawiałyśmy na zebraniu naszego zespołu, że naprawdę te relacje teraz... Ja też nie chcę jakby uogólniać, bo chcę zaznaczyć to, że oczywiście są dzieciaki, które mają super relacje rówieśnicze,
pewnie.
Prawda? Wiemy. My mówimy dzisiaj o tych dzieciach, które potrzebują wsparcia psychologicznego, więc też chciałabym, żebyśmy podkreśliły, że do tej grupy gdzieś tam się odnosimy. I my mamy takie poczucie, że te relacje są naprawdę trudne między dzieciakami, że te dzieci się porównują, że te dzieci się wykluczają, że te dzieci boją się zrobić fałszywego ruchu, żeby nie zostać na przykład wywalonym z grupy na Messengerze, no bo to już jest straszne, bo to już jest samo zło, tak?
Że to dziecko zostanie samo. Zobaczyć komunikat, że ktoś cię usunął z grupy,
czy z grona znajomych, prawda? Czy wykluczył z jakiejkolwiek innej grupy. Jeżeli pójdzie jakiś mem z twoją osobą w roli głównej, no to już masz pozamiatane, to się z tego nie pozbierasz. I tak naprawdę to jest to, Gosia, o czym ty mówiłaś, tego nie było kiedyś.
Słyszymy o śmierciach samobójczych, głośnych, tak? Nastolatków na przykład, że ktoś odebrał sobie życie, bo filmik z nim krążył po szkole i tak dalej, i tak dalej. To muszą być absolutnie straszne rzeczy.
To muszą być straszne rzeczy. Ja też się cieszę, że ja dorastałam w zupełnie innym środowisku. I faktycznie rozmawiałyśmy też o tym, że z jednej strony dostęp do dóbr jest o wiele szerszy niż był kiedyś. Można by było pomyśleć, że jakość życia się zwiększa, natomiast jakość relacji i no, takiego dobrostanu psychicznego wprost proporcjonalnie według mnie maleje. I zobacz, co się dzieje. Ja myślałam o tym też jadąc tutaj, wracając na chwilę do relacji rodzic-dziecko. Albo w ogóle ludzi, tak? Nawet nie rodzić dziecko, po prostu relacje między ludźmi. Jeżeli dwójka osób rozmawia ze sobą i dzwoni telefon, to co robi większość ludzi?
Przerywa rozmowę.
Przerywa rozmowę i odbiera telefon, prawda? I to samo często dzieje się w domach. Jeżeli rodzic próbuje nawiązać kontakt ze swoim dzieckiem, siedzi sobie i rozmawia i zadzwoni telefon, to mówi, wiesz co, poczekaj chwilkę i odbiera. A ja się od dawna zastanawiam, dlaczego? Dlaczego to, co jest w telefonie, ta rozmowa, która mi przerywa rozmowę z dzieckiem, ma być ważniejsza od naszego kontaktu. I według mnie takie zachowanie idealnie pokazuje wyższość tych relacji, tych mediów, tego internetu nad tym, co jest na żywo.
Albo nawet takiego uzależnienia od telefonu i uzależnienia od tego, że teraz wszystko się dzieje przez 24 godziny i nawet jeżeli ktoś pracuje i wie, że nie ma obowiązku odpisywać na maile po godzinie 17, to weź nie odpisz. No od razu jakby nic się nie stanie formalnie, ale nieformalnie. No w oczach szefa możesz trochę spaść, nie? Bo ktoś inny odpisze. No i to jest wieczna rywalizacja takimi niepisanymi zasadami z tego wyścigu szczurów. No
możesz spaść, a z drugiej strony zobacz, jaka to jest informacja dla dziecka. tak? Że jakby ja zawsze jestem na drugim miejscu. Znaczy jestem na pierwszym miejscu do momentu, kiedy ktoś nie zadzwoni i jednak nie będę na drugim miejscu. I to jest to wszystko, co powoduje, że rzeczywiście to nastolatkowe, nawet nie tylko nastolatkowe, ale dziecięce życie jest po prostu trudne. I ja sobie pomyślałam jeszcze o jednej rzeczy. O tym, że kiedyś dzieci były wychowywane, wychowywały się, może tak, to chyba lepsze stwierdzenie, przez wioskę ludzi, prawda? Przez rodziców, przez dziadków, przez sąsiadki, przez rodziców, kolegów, koleżanek, przez cały system. Teraz zwykle jest tak, że te dzieci są no, w zasadzie bez takiego stałego wsparcia osób zewnętrznych, raczej pozamykane w tych takich mikrosystemach rodzinnych, co powoduje z jednej strony, że i rodzice są przeciążeni bardzo często, no bo nie mają takiego momentu wytchnienia, a z drugiej strony też dzieci mają taki no trochę jakby węższy kontekst w ogóle, taki rozwojowy, prawda? No bo jednak babcia, czy dziadek, czy sąsiadka może mieć też inne wartości, wnosić coś innego w życie tego dziecka. Więc to jest jeszcze chyba taka rzecz, która jest inna teraz, a inna była kiedyś.
Tak myślę sobie o takich sytuacjach, które mogą długo być niewidoczne, a w pewnym momencie gdzieś tam wybuchają pod jakąś postacią. Na przykład dziecko może się dosyć długo samo okaleczać w miejscach, w których nie będzie widać, albo ktoś może mieć, dziecko może mieć zaburzenia odżywiania, ale może je tak długo ukrywać, dopóki się da, tak, ukrywać swoją relację z jedzeniem i to kombinowanie, no ale te objawy cały czas coraz bardziej widać i to są takie właśnie zaburzenia odżywiania i samookaleczanie, to są problemy, z którymi dziś często się mierzą dzieci i młodzież?
Samookaleczenia to jest coś, z czym spotykamy się na co dzień.
To jest plaga już?
Ja uważam, że tak.
Czy to jest brzydkie słowo?
Nie, wiesz co, może słowo, może nie wiem, czy brzydkie, ale myślę, że trafione. Tak, na pewno. My pracujemy z dziećmi, które się samookaleczają. Ja ostatnio też rozmawiając, mówiłyśmy o tym w zespole, że w zasadzie ja na piątkę dzieciaków, z którymi pracuję w poniedziałki po południu, trójka, czwórka dokonuje samouszkodzeń. Zobacz, jaka to jest skala. To nie jest jedno dziecko w skali dwudziestki. A to ja mówię tylko o sobie, czyli mówię tylko o moich dzieciach, moich pacjentach, a moje koleżanki, każda z nich ma kilkunastu pacjentów w opiece i to są takie same statystyki. Nie wiem, czy my jesteśmy takim ośrodkiem, który no, szczególnie jakby opiekuje te dzieci. Nie sądzę. Wydaje mi się, że to jest coś, co dotyczy wszystkich osób, które pracują z dziećmi, z młodzieżą. Nasze dziewczyny chodzą na warsztaty do szkół. I mają taki warsztat o zdrowiu psychicznym, czyli taka jakby profilaktyka tego, jak dzieciaki mogą zadbać o siebie. I one mówią o tym, że te dzieci to zgłaszają na tych zajęciach, wiesz, że one w zasadzie nie ma szkoły, gdzie nie ma po ich zajęciach zgłoszeń, że dziecko dokonuje samouszkodzeń. I ja uważam, że to jest plaga.
Czy dzieciaki robią to, żeby poczuć te chwilową ulgę i ujście tych emocji za pomocą samookaleczenia, ale tu jakby nie mówimy tylko o cięciu, bo są różnego rodzaju metody samookaleczeń. Czy robią to właśnie, żeby poczuć tę chwilową ulgę i odwrócić uwagę od bolesnych myśli? Czy robią to, żeby zwrócić na siebie uwagę? Czy też niestety może zdarzyć się tak, że no to robi grupa rówieśnicza, to żeby właśnie w ramach takiej mini subkultury dołączają do innych, bo wszyscy to robią, to ja też. Nie chcę użyć słowa moda, ale może się chyba zdarzyć coś takiego.
Może
inni
zdarzyć.
To robią, grupa to robi, ja chcę do grupy dołączyć.
Więc może się zdarzyć. Ja nawet pamiętam, kiedyś robiłam takie szkolenie dla rodziców jednej z łódzkich szkół, gdzie większość dzieci z jednej klasy dokonywała samouszkodzeń. I to było, wiesz, to się tak rozprzestrzeniało na te dzieci. Choć można by było pomyśleć, że większość ich jakby nie zmagała się z takimi trudnościami psychicznymi. A jednak robiły to, bo to było takie echo grupy. To jest to, o czym ty mówisz, prawda? Wiemy, że wśród nastolatków grupa rówieśnicza jest najważniejszym punktem odniesienia. Ale te dzieci, z którymi my pracujemy, to są dzieci, które bardzo często dokonują samouszkodzeń w ukryciu. To nie są dzieci, które się tym chwalą. To są dzieci, które robią to dlatego, że się źle czują po prostu, że te emocje, które przeżywają, są na tyle silne, intensywne, one nie wiedzą, co z nimi zrobić i to jest jedyne ujście tych emocji, które one znają. W związku z czym myślę sobie, że ten problem jest dużo głębszy. I te dzieci, które do nas trafiają właśnie do terapii, to są te dzieci, które, dla których samouszkodzenia są naprawdę ogromną trudnością i one nie chcą tego robić. One robią to z tych przyczyn, na które mają poczucie, że nie mają do końca wpływu.
Rodziców to szokuje i są zawsze są zaskoczeni, jak się dowiadują, że z dzieckiem jest aż tak źle? Czy po prostu ciężko czasem im się pogodzić z taką informacją, bo odbierają ją takie, jakby atak na siebie, nie? Że to dziecko jest takim papierkiem lakmusowym ich wizerunku niemalże.
Rodzice mają bardzo różne reakcje. Część rodziców jest bardzo zatroskanych, część rodziców jakby ma takie poczucie szoku, niedowierzania, że to jest problem, który dotyka ich dziecko, ich rodzinę tak naprawdę, bo to jest systemowe, prawda? Nigdy nie jest tak, że jeżeli coś dotyka jedną osobę w rodzinie, to jest wyłącznie wyizolowany jego problem. To wpływa na wszystkie osoby, które są w tym systemie. Część rodziców nie dowierza, część bagatelizuje na przykład. Mówi, a co ty masz za problem? W ogóle co ci strzeliło do głowy? Daj spokój, przestań. Zdarza się tak, że dziecko chce sięgnąć po opiekę, a rodzic na przykład to blokuje. To jest coś, co mi szkoły zgłaszają podczas takich szkoleń dla rad. Wiesz co, ja mam takie wrażenie...
Czy co ludzie powiedzą, czy co?
W sumie ludzie to nie powiedzą, bo nasza opieka jest objęta tajemnicą i nas absolutnie obowiązuje to, żeby w anonimowości zachować naszych pacjentów. Więc nikt nie musi wiedzieć, że dziecko jest pod opieką psychologiczną czy psychiatryczną. Ale mam takie wrażenie, że zgodzenie się na tą opiekę oznacza przyznanie, że faktycznie jest problem. I tutaj jest kłopot, prawda? Bo to jest takie sankcjonowanie tego, okej, dobra, jest problem, musimy coś z tym zrobić. Jeżeli nic z tym nie robię, to trochę gdzieś przed sobą udaję, że tego problemu po prostu nie ma. Chyba jest częściowo na początku łatwiej. Choć my wiemy, że to do niczego nie prowadzi, prawda, dobrego dla dziecka.
Co musiałoby się stać, żebyście mogli fundację rozwiązać?
Rozwiązać?
Żebyście nie mieli po prostu roboty już, nie?
Teraz się przestraszamy.
Że stracisz roboty, trudno.
Ale... Nie, my byśmy nie rozwiązali. My po prostu byśmy działali w obszarach czystej profilaktyki, co byłoby może nawet naszym marzeniem. Czyli nie... opiekować problemu, ale zapobiegać temu problemowi. Nie wiem, co by się musiało stać. No, mogę ci powiedzieć, że świat musiałby się zmienić, ale się nie zmieni.
Jest większa już trochę świadomość tego, że i dzieci, i młodzież może dotknąć depresja, że i dzieci, i młodzież się sama okaleczają, że jakby to są lata niemówienia o tym, bo temat tabu, bo mówić czy nie mówić, podpowiadać, nie podpowiadać. No jakby, mamy internet, naprawdę dzieciak może sobie wygooglać, co chce. I kiedy chce. I to nie jest tak, że powiemy słowo żyletka, to...
To prawda. Dzieci sobie googlują dużo więcej niż my myślimy i my będziemy zawsze trzy kroki za nimi, to jakby mamy tego świadomość, prawda? Że nasze pokolenie będzie trzy kroki za dzieciakami, za młodzieżą. Choć możemy starać się jakoś za nimi nadążać. Wiesz co? Ja to widzę w ten sposób. Byłoby super, gdyby był taki moment, w którym te trudności znikają i w którym rzeczywiście dzieci z tymi problemami się już nie mierzą, ale my wiemy, że tego problemu nie będzie, znaczy, że jakby tej sytuacji nie będzie. I jak ty mnie pytasz o to, czy teraz jest większa świadomość, to ja mogę sobie pomyśleć, może jest większa świadomość, bo jak zaczynaliśmy 10 lat temu, to ludzie nie wiedzieli o tym, że są w ogóle szpitale psychiatryczne dla dzieci, w sensie oddziały. Ja sama byłam taką osobą. Ja przeszłam na psychiatrię z onkologii, I to był temat otwarty, bo wiadomo, że dzieci chorują onkologicznie, że jest to straszne, że jest to trauma. Natomiast te oddziały funkcjonowały od lat i jakby była świadomość ludzi, że tak się dzieje. I ja przyszłam z tego oddziału do oddziału psychiatrycznego i dowiedziałam się o jego istnieniu w zasadzie od mojej koleżanki, która tam pracowała, była lekarzem psychiatrą. I ja tam weszłam, doznałam szoku i myślę sobie, że ten szok to jest coś, co towarzyszy innym ludziom. I przez 10 lat mam wrażenie naszej pracy w obszarze zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Może coś się zmieniło, ale chyba jeszcze niewystarczająco, bo nadal są ludzie, którzy uważają, że to jest wstyd, że to jest hańba, prawda?
Albo że wymysł.
Albo że wymysł, ale powiem ci jeszcze coś, co jest według mnie mega ważne i co mnie strasznie wkurzyło. Wkurzył mnie taki artykuł, taki tekst, który przeczytałam jakiś czas temu na jednym z portali, z wydawnictw, o tym, że psychoterapia to taki, wiesz, burżuazyjny trochę sposób spędzania czasu, że psychoterapia to taki trochę wymysł, że taka moda. I myślę sobie, jak wiele złego takie teksty niosą ze sobą. I myślę sobie o tych wszystkich ludziach, którzy to przeczytają i nie pójdą po pomoc, bo sobie pomyślą, no dobra, no to może ja trochę przesadzam, może ja sobie jeszcze te parę lat posiedzę w samotności z tymi trudnościami, które mam. Więc to pokazuje, że dużo jest jeszcze do zrobienia. Tak, że coś zostało zrobione, ludzie wiedzą, okej, jest psycholog, jest psychiatra, ale jeszcze muszą mieć odwagę i takie społeczne przyzwolenie na to, żeby po tą pomoc po prostu sięgnąć.
To na koniec jeszcze chciałam zapytać krótko, co robić? Gdybyś dała taki poradnik albo takie, nie wiem, pierwsze trzy kroki, co robić, gdy widzimy, że coś się dzieje z dzieckiem?
Porozmawiać z dzieckiem, przyjrzeć się jemu, zapytać w szkole, czy szkoła coś widzi, zapytać wśród osób, które obcują z dzieckiem, czy zauważyli takie zmiany. Jeżeli to trwa, tak jak rozmawiałyśmy, jeżeli to jest coś, co według nas się nasila i nie mija, no to oczywiście możemy sami starać się tą trudność czy rozwiązać, czy wspierać dziecko w obszarze środowiskowym, ale myślę sobie, że warto jest skorzystać z porady, z pomocy. Nawet jeżeli nie z samym dzieckiem, to możemy przecież pójść do psychologa, powiedzieć, co się z tym dzieckiem dzieje i wtedy psycholog może nas troszeczkę ukierunkować, powiedzieć, że no, według niego na przykład to jest jakaś norma rozwojowa lub powiedzieć, no serdecznie zapraszam dziecko, zobaczymy, przyjrzymy się temu, będziemy pracować. Jeżeli ktoś ma takie wątpliwości, ja mam takie wrażenie, że jeśli rodzic ma w ogóle taki znak zapytania w głowie, to powinien za tym trochę pójść, tak? Jakby nie uciszać tego znaku zapytania, tylko troszeczkę potropić i zorientować się faktycznie, jak ta sytuacja dziecka wygląda i sięgnąć po pomoc wtedy, kiedy faktycznie uważamy, że to jest potrzebne.
Lepiej późno niż wcale, albo jeszcze później, bo im później, tym gorzej, wiem po sobie, więc naprawdę chuchać na zimne.
Tak myślę. Wydaje mi się, że lepiej pójść i dowiedzieć się, że jest okej, niż nie pójść i obudzić się wtedy, kiedy na przykład dziecko dokonuje masywnych samookaleczeń, prawda, i ma nasilone myśli samobójcze.
Dzięki wielkie za rozmowę.
Ja też ci bardzo dziękuję.
Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.